Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Przed nami poranna katecheza. W ramach katechezy wysłuchamy homilii, którą wygłosił metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski 18 czerwca w katedrze wawelskiej w czasie mszy świętej za duszę świętej pamięci pary prezydenckiej oraz wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia.
Jednym z pierwszych komentarzy do modlitwy pańskiej, jakie pojawiły się w starożytnym świecie chrześcijańskim, był traktat świętego Cypriana, męczyńskiego biskupa Kartaginy z pierwszej połowy III wieku, noszący tytuł De Dominica Oratione, o modlitwie pańskiej. W traktacie tym czytamy między innymi: jakże wielkie jest miłosierdzie Pana, jak wielkie Jego nad nami zmiłowanie i dobroć, że zechciał, abyśmy stając się przed Jego obliczem na modlitwie, nazywali Go Ojcem, siebie zaś Synami Bożymi, jak i Chrystus jest Synem Boga. Nikt z nas nie ośmieliłby się użyć takiego imienia, gdyby On sam nie polecił nam w ten sposób się modlić. Trzeba nam zatem pamiętać, bracia umiłowani, i wiedzieć, iż skoro nazywamy Boga Ojcem, powinniśmy postępować jak dzieci Boże, aby Bóg chlubił się nami, jak i my chlubimy się Bogiem, naszym Ojcem. W tym traktacie święty Cyprian sugeruje nam zatem odpowiedź na pytanie, co jest podstawowym, fundamentalnym archetypem słów Ojcze Nasz. Zarysowują się bowiem przed nami dwie możliwości. Według pierwszej, do Boga mówimy Ojcze, ponieważ niejako uznioślamy cechy Ojca Ziemskiego i przenosimy je na wymyśloną przez nas postać, jakby czy jakoby istniejącą za świata. Taki pogląd głosił m.in. Ludwik Feuerbach, uchodzący za ojca współczesnego ateizmu. Wyrażał to w swoim słynnym powiedzeniu, że prawdą teologii jest antropologia, to znaczy, że chrześcijański Bóg jest tylko i wyłącznie wyidealizowanym obrazem naszych człowieczych tęsknot i pragnień. Tymczasem święty Cyprian pisze, że nasz sposób zwracania się do Boga poprzez słowo Ojcze wynika z samego nakazu Chrystusa, a z tym zakazem wiąże się obraz Boga, którego On nam swoim nauczaniem, całym swoim życiem objawi. Ojciec z modlitwy pańskiej jest przede wszystkim Ojcem Jezusa Chrystusa. To w Niego mamy wierzyć i Jego mamy czcić, takiego, jakiego nam Chrystus ukazał. A ukazał już na początku swojego publicznego nauczania podczas nocnej rozmowy z Nikodemem, kiedy powiedział: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość Boga do ludzi jest zatem, po ludzku rzecz biorąc, większa niejako od miłości Ojca do swego jednorodzonego Syna, skoro Go za nas i dla nas wydał. Wydał na śmierć krzyżową. Jest to zatem Ojciec pełen miłości i miłosierdzia aż do końca. Aż do, znowu odnosząc do Boga, nasz świat ludzkich myśli i wyobrażeń, aż do niejako przekreślenia swoich najświętszych uczuć ojcowskich do Syna, po to, by zbawić świat. I ta miłość Boga ma być wzorem dla człowieka, dla jego sposobu odnoszenia się do innych i kochania ich. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest. I znowu wracamy do słów świętego Cypriana. Skoro nazywamy Boga Ojcem, powinniśmy postępować jak dzieci Boże, aby Bóg chlubił się nami, jak i my chlubimy się Bogiem, naszym Ojcem. Niełatwe jest to wezwanie Chrystusa, by je urzeczywistniać w naszej codzienności. Niełatwe jest także to wymaganie świętego Cypriana, ale właśnie dlatego, że takie jest niełatwe, Chrystus uczy nas, byśmy w modlitwie Ojcze Nasz mówili: przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo szczególne, o którym jakże pięknie, jakże głęboko mówi prefacja mszalna na uroczystość Chrystusa Króla. Wieczne i powszechne Królestwo. Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. I to Boże Królestwo, o którego przyjście prosimy naszego Ojca, który jest w niebie, nie jest czymś dalekim, abstrakcyjnym. Jest czymś, co musimy, to nasz święty obowiązek wynikający z czwartego przykazania dekalogu, urzeczywistniać w sobie i wokół siebie. Poprzez właściwe rozumienie dwóch pojęć: ojczyzna i patriotyzm. W swojej ostatniej książce, będącej niejako testamentem dla nas, święty Jan Paweł II Wielki, w książce Pamięć i Tożsamość, wskazał, że istnieją w Ewangelii dwa słowa klucze, którym należy zawsze się posługiwać, kiedy myślimy i mówimy o ojczyźnie. Pierwszym słowem to słowo ojciec. Papież pisał: w Ewangelii, w ustach Chrystusa właśnie to słowo ojciec jest słowem podstawowym. Nauczanie Chrystusa zawiera w sobie najgłębsze elementy teologicznej wizji zarówno ojczyzny, jak i kultury. Chrystus jako Syn, który przychodzi od Ojca, przynosi z sobą ludzkości szczególną ojcowiznę, niezwykłe dziedzictwo. I drugie słowo – Matka. To przyjście Chrystusa dokonało się za pośrednictwem niewiasty, matki. Dziedzictwo Ojca Przedwiecznego zostało przeprowadzone w istotnym sensie przez serce Maryi i tak dopełnione tym wszystkim, co niezwykły geniusz kobiecy matki mógł wnieść w chrystusową ojcowiznę. Całe chrześcijaństwo w swym uniwersalnym wymiarze jest tą ojcowizną, w której bardzo znaczący jest udział matki. I ponieważ takie są te dwa słowa klucze zawarte w Ewangelii, to i jakżeż pogłębione dzięki Ewangelii, dzięki tym dwóm słowom mamy, dzięki Chrystusowi, rozumienie ojczyzny. Bo w pierwotnym sensie oznacza ono to, co odziedziczyliśmy po ziemskich ojcach i matkach. A tymczasem, jak pisze papież, ojcowizna, którą zawdzięczamy Chrystusowi, skierowuje to, co należy do dziedzictwa ludzkich ojczyzn i ludzkich natur, w stronę wiecznej ojczyzny. Jednakże odejście Chrystusa do nieba wprawdzie otwarło pojęcie ojczyzny w kierunku eschatologii i wieczności, ale bynajmniej nie odebrało jego treści doczesnej. Wiemy z doświadczenia, chociażby na podstawie polskich dziejów, na ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła gotowość służenia ojczyźnie doczesnej, wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelakich poświęceń dla niej, poświęceń niejednokrotnie heroicznych. Papież miał zapewne na uwadze te zmagania heroiczne naszych praojców, które tworzyły niezwykłe dzieje polskiego narodu w czasach zaborów. Ale przecież te słowa mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek odnieść do minionych 100 lat, do szczególnej sekwencji lat, które tworzą daty 1920, 1940, 2010 i 2020. Jest to bowiem w tych datach zawarta szczególna historia zmagań o niepodległość, o wierność, o pamięć, o człowieka. To w świetle tych lat, w świetle sekwencji tych lat, tym bardziej rozumiemy dzisiaj, co znaczy ojczyzna i co znaczy autentyczny patriotyzm. Rok 1920. Zmagania o niepodległość. Bo bez zwycięstwa w bitwie warszawskiej cały ten traktat wersalski w odniesieniu do Polski nie miałby większego znaczenia. Symbolem tych zmagań o niepodległość stał się oczywiście marszałek Piłsudski, ale także ksiądz Ignacy Skorupka i jego batalion złożony głównie z młodzieży licealnej i akademickiej walczący pod Osowem. Batalion, który został włączony w 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Rok 1940. Zmagania o wierność. Zmagania, które zwycięsko przeszli polscy oficerowie znajdujący się w sowieckiej niewoli po klęsce 1939 roku. Każdy z nich przechodził przez osobiste przesłuchanie, które miało dać odpowiedź, kim ten człowiek naprawdę jest w patrzeniu na sowiecką władzę. I stąd w wyniku tych indagacji pojawiła się tajna notatka Ławrentija Berii skierowana do Józefa Stalina, w której Beria stwierdził, że polscy jeńcy wojenni, cytuję, stanowią zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej. I dlatego trzeba ich rozstrzelać. Bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Decyzja zapadła 5 marca 1940 roku. Od 3 kwietnia do 12 maja zaczęła się tragedia tych, którzy chcieli być wierni Rzeczypospolitej aż do końca i dali temu świadectwo swego życia. Rok 2010. Zmagania o pamięć. I związana z tymi zmaganiami tragedia smoleńska. Jakżeż tu nie przypomnieć słów pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, słów zawartych w przemówieniu, które miał wygłosić w Smoleńsku. Ukrywanie prawdy o Katyniu, efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili, stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce, założycielskim kłamstwem PRL. Był czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza rodzinom katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości. Rok 2020. Zmaganie o człowieka. Zmaganie związane z pytaniem, na jakich fundamentach mamy dzisiaj budować polski naród. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj polska świadomość i tożsamość budowane na chrześcijańskiej tradycji są na nowo w inny już sposób, ale wyrastające z tych samych marksistowskich korzeni zagrożone. Dzisiaj próbuje się odebrać nam polskość poprzez nową ateistyczną ideologię, która odrzuca Boga, ojczyznę, naród i godność osoby ludzkiej opartej na wierze w Boga Ojca i która wszystko pragnie budować na bożku seksie. Temu bożkowi mają oddawać hołd już 4-letnie dzieci, odpowiednio instruowane w przedszkolach i uczone tam masturbacji i samozadowolenia cielesnego. Niegdyś, wiemy o tym z historii, w starożytności przeprowadzano dzieci przez ogień. Za tym eufemistycznym stwierdzeniem kryło się potępiane przez proroków Starego Testamentu składanie dzieci w ofierze bożkowi Molochowi. Dzisiaj usiłuje się przeprowadzać dzieci przez seks i zabijać w nich niewinność dziecięcego wieku. Wracamy raz jeszcze do Jana Pawła II, jego książki Pamięć i tożsamość. Papież pisze: w obrębie pojęcia ojczyzna zawiera się jakieś głębokie sprzężenie między tym, co duchowe, a tym, co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią. Ziemia odebrana narodowi przemocą staje się niejako głośnym wołaniem w kierunku ducha narodu. Duch narodu się budzi, żyje nowym życiem i z kolei walczy, aby były przywrócone ziemi jej prawa. Doświadczenie przyszłości. Raz jeszcze doświadczenie rozbiorów, gdy odebrano nam ziemię i gdy duch narodu heroicznie walczył o przewrócenie tej polskiej ziemi należnych jej praw. Ale także w tym tekście zawarte późniejsze osobiste doświadczenie świętego Jana Pawła II, jego słynne wołanie z Placu Zwycięstwa w Warszawie: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. I cud później powstania Solidarności w 1980 roku. Zrodził się duch, który upominał się o prawa dla polskiej ziemi. Ale ten tekst świętego Jana Pawła II ma także jakże jasne przesłanie odnośnie do tego, co teraz. Przez nietolerancję, agresywne ataki, prowokacje ze strony zwolenników ideologii gender i LGBT próbuje się nam odebrać naszą polską od 1050 ponad lat chrześcijańską ziemię. I dlatego głośne wołanie w kierunku ducha narodu, jakie się rozlega obecnie i jakie się musi spotęgować. Zgromadzeni dzisiaj, drodzy siostry i bracia, w tym świętym dla Kościoła i dla polskiego narodu miejscu, w katedrze na Wawelu, gdzie spoczywają prochy naszych królów i wodzów i prochy naszych narodowych wierzchów, i gdzie od 10 lat znajduje się sarkofag pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Wołamy do naszego Ojca, który jest w niebie, wołaniem wielkim, aby zesłał Ducha Świętego i sprawił, aby obudził się duch naszego narodu, aby ten duch zaczął żyć nowym życiem, życiem wolności dzieci Bożych. I z nadzieją w zwycięstwo podjął walkę o to, by naszej polskiej chrześcijańskiej ziemi zostały przywrócone jej prawa, gdzie słowo Bóg, Bóg znaczy, gdzie słowo honor na nowo odzyskuje swój szlachetny i czysty kształt, a słowo ojczyzna oznacza tak wielką świętość, jak wtedy, gdyśmy przed laty pełni wzruszenia, niekiedy wśród cichych łez patrzyli, jak święty Jan Paweł II Wielki klękał i całował polską ziemię. Ziemię, z której wyrósł i która do końca pozostała dla niego ukochaną i czcigodną matką. Matką, dla której warto żyć i warto umierać. Warto. Amen.